Teraz chciałbym trochę mówić na temat metodach, czy jak to zrobić, bo nie chcemy tylko mówić o tym, że trzeba, ale co możemy robić? Tak praktycznie, co możemy robić? Filipian pierwszy rozdział, werset 18. Może czytajmy od wersetu 14, żeby złapać kontekst. 1,14. Wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku zaczęło głosić słowo. Kolejny powód przy okazji, aby głosić Ewangelię, to zachęca innych ludzi. Ale dalej, 15. Niektórzy wprawdzie zazdrości i sporu, inni zaś dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moich więzów. Inni zaś z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Cóż więc, mimo wszystko, każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony, z tego się raduje i będę się radował. Czyli każdym sposobem Chrystus jest głoszony. I Paweł się cieszył z tego, że tak jest. To nie oznacza, że każdy, który to robi szczerze, ani że to robi jak należy. Ale jeśli Chrystus jest głoszony tak czy inaczej, na pewno cieszymy się. Co my możemy robić? Mamy przykłady, różne przykłady z Pisma Świętego. Na przykład możemy mówić znajomym i bliskim. To mamy w Biblii bardzo często. Uczniowie, kiedy poznali Jezusa, jeden poszedł i zawołał brata i przyszedł z bratem. Już mówiliśmy, że tak, Samarytanka i szła, poszła do miasta i mówiła innym ludziom. To możemy mówić znajomym, kolegom, koleżankom, sąsiadom, to ciężej, rodzinie. Po prostu musimy mówić. Przed chwilą miałem rozmowę z siostrą i mówiliśmy o tym, że oczywiście czasami nawet łatwiej jest mówić ludziom nieznajomym, bo nie ma tych uprzedzeń, nie są, powiedzmy, już przygotowani na obronę, ale też trzeba myśleć o tym, bo niektórzy mówią, że nie. Trzeba po prostu mówić tym znajomym, nawiązać taki kontakt z tymi, którzy znamy i tylko im mówić Ewangelię. Ale czy wiecie, że jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy nie mają żadnego znajomego, który zna Ewangelię? Kto im powie? Jeżeli tylko mówimy znajomym, no kto powie tym, którzy nie mają znajomych wierzących? Musimy mówić nie tylko znajomym, nie tylko bliskim. Oczywiście możemy im mówić i powinniśmy. Są ulotki, możemy dać komuś ulotkę i powiedzieć, słuchaj, czytaj to, czy czytaj Nowy Testament, czy Ewangelię Jana. Są, można zdobyć taką, nawet takie Ewangelię Jana i Misto Rzymian, tylko dwie księgi, żeby czytali te dwie księgi i to jest, tam jest zawarta Ewangelia. Można mówić, ja rozumiem, niektórzy z nas, inaczej, niektórym z nas łatwiej mówić znajomym. Jestem szczery. Niektórzy mają dar mówienia znajomym. Mają odwagę i oni mogą z każdym znajomym, mają dużo znajomych i mogą każdemu mówić. Ja dziękuję Bogu za to. Nie boją się, nie wstydzą się, mówią swoim znajomym albo rodzinie. Zachęcam do Przynajmniej tego, żebyś spróbował. Może znajdziesz swój dar. Spróbuj. Po drugie, można organizować prywatne spotkanie w domu albo w zborze i taki studium biblijne prowadzić. To mamy w Piśmie Świętym, jak Korneliusz przyjął Piotra. Czytamy, że on zbierał tam swoich znajomych, swój dom i tam było spotkanie, a Piotr głosił im Ewangelię. Wiele razy ja byłem tak, powiedzmy, w miejscu Piotra, że ja miałem znajomych, braci i siostry, którzy mieli dar zbierać ludzi. Ja nie wiem, czasami mi jest ciężko zbierać taką grupę, ale oni mogą. I oni zbierali, mnie zapraszali, chętnie przyjdę i powiem im Ewangelię. Wiele razy tak było i w Meksyku, i w Polsce, że były takie spotkanie. Można mówić o różnych tematach, można wybierać szczególne tematy, czy zbawienie, czy grzech, czy piekło, czy nawet małżeństwo. Wszystko po to, żeby przekazać ludziom dobre nowiny o Jezusie Chrystusie. Jest tam czas na pytania. Wiecie, ludzie mają pytania. Mają wątpliwości. Ty wiesz, jeśli ty jesteś nawrócony, powiedzmy, zostałeś nawrócony w późnym wieku, czy nie jako dziecko, na pewno miałeś dużo pytań, ale nie wiedziałeś, kogo pytać, albo nie miałeś tej śmiałości. Ludzie mają pytania. Twórzmy taką sytuację, że mogą pytać. I można tam w sposób taki nieformalny rozmawiać, przekonywać już w innym, powiedzmy, towarzystwie, nie w kościele czy coś, ale tak w domu, w mieszkaniu. Wiele razy w Meksyku byliśmy, to była nasza, powiedzmy, nasz zamiar, kiedy głosiliśmy Ewangelię, w ogóle na ulicy czy w centrum, żeby z tego wyszło spotkanie u kogoś, żeby później tak głębiej mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. Ja nie pamiętam kiedykolwiek w moim życiu, że ja komuś mówiłem Ewangelię i w tym momencie ta osoba nawróciła się. Nie pamiętam tego. Chyba tak nikt nie był, w moim przypadku przynajmniej. Większość ludzi potrzebuje czasu, bo oni nigdy nie słyszeli, nie wiedzą, co to jest. Jak mówiłem przed chwilą, trzeba powiedzieć, co to znaczy to i to i to, bo nie wiedzą, co to znaczy. I takie spotkanie daje taką możliwość. I oczywiście można głosić publicznie. I oczywiście to jest moja, że tak powiem, pasja, czy przynajmniej częściowo może mój dar. Lubię głosić Ewangelię publicznie. Zacząłem głosić Ewangelię, kiedy miałem około 16 lat. A w pewnym momencie też zacząłem chodzić po domach tam, gdzie mieszkałem, ale doznałem porażki. To znaczy, mało kto w ogóle dał mi mówić czegokolwiek. Ja tylko mówiłem, jestem chrześcijaninem, chciałbym mówić od razu, drzwi zamknięte. Nawet nie mogę mówić dwóch zdań. Poszedłem do domu, mówiłem, Panie, jeśli nie mogę nawet mówić dwóch zdań, co mogę robić? No wtedy zaczęliśmy głosić Ewangelię publicznie. I to ma taki plus, że może nikt nie chce słuchać tego w danej chwili, czy w danym dniu, ale kiedy ja wracam do domu, ja wiem, że mieli okazję słuchać Słowa Bożego. Pamiętam, kiedy ja byłem dzieckiem, często mój tata zabrał mnie na ryby. Jako małe dziecko, to wiadomo, taki niecierpliwy, taki pełen energii, ale ja ciągle wyciągałem ten haczyk z wody, żeby sprawdzić, czy jeszcze jest przynęta, czy coś tam jeszcze nie brało. I mój tata tam cierpliwie. I on ciągle mi mówił, Józefie, nie złowisz ryby, jeśli haczyk nie jest w wodzie. Musi być w wodzie. Ryba nie wyjdzie z wody. Przepraszam, ja jeszcze nie widziałam takiej ryby, tak głodna, że wyjdzie z wody, nie? Musi być w wodzie. Musimy głosić ludziom Ewangelię. Jeśli nie otwierają drzwi, ja wiem, w tym kraju to jest bardzo ciężko, chociaż ja to robiłem. Przez jakiś okres, 2-3 razy, czy przez 2-3 okresy, pół roku czy dłużej, to robiliśmy w Warszawie raz w tygodniu, bo bracia czasem mówili, nie, my nie możemy głosić na ulicy. Dobra, idziemy po domach. No, nie chcieliście tam, to idziemy po domach. Dobra, pójdziemy. To nie jest łatwe, ja rozumiem. Ale można. Ale kiedy ja głoszę, wracam do domu i czasami to może mała satysfakcja, ale mam satysfakcję, że ludzie mieli okazję słuchać Słowa Bożego. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, werset 17. Czytajmy od 16. 17 rozdział, 16 werset. A gdy Paweł czekał na nich w Atenach, burzył się w duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Chyba wy wiecie, o co chodzi, nie? Chyba w tym mieście wiecie, co to znaczy burzył się w duchu na widok bałwochwalstwa. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i ludźmi pobożnymi, ale nie tylko, oraz codziennie na rynku ze wszystkimi, których spotkał. Na rynku rozmawiał, mówił, głosił, rozprawiał, mówił o Jezusie Chrystusie. Idziemy dalej. Werset 22. Wtedy stanął pośrodku Areopagu i powiedział. To już nie do jednej osoby. Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście nadzwyczaj religijni. Czyli Paweł wybrał miejsce, gdzie było dużo ludzi i on przemawiał, głosił, zwiastował im Ewangelię. Ja nie wiem dokładnie po polsku, które słowo pasuje do tej sytuacji. Ja wolę słowo głosić. On mówił głośno do tej grony i nawet powiedział, że nie powinni oddawać cześć bożkom. On nie powiedział, wszyscy kochamy Boga, bądźmy jedni. On powiedział, że są bałwochwalcami. To nie oznacza, że on specjalnie ich obrażał. Ale on widział problem i on postanowił mówić o tym, czego, o czym ci ludzie nie wiedzieli. I on głosił im Ewangelię. Więc to jest jeden przykład. Jeszcze zobaczmy rozdział 13. Rozdział 13, werset 44. A w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać Słowa Bożego. Wow. Całe miasto prawie zebrało się i głosił im Ewangelię. W jaki sposób publicznie mówił do nich? 16 rozdział, werset 13. A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Jeszcze raz w miejscu publicznym, gdzie ludzie się zbierali, głosił im Ewangelię. 18 rozdział, werset 28. 18:28. Dzielnie bowiem przekonywał Żydów, publicznie dowodząc pisma, że Jezus jest Chrystusem. Publicznie. 20 rozdział, werset 20. Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach. Każdym sposobem. Nie lubisz, nie umiesz mówić publicznie? Chodź po domach. Nie, bo tak świadkowie robią. Co z tego? Nie mają patentu na to. Apostołowie tak robili i nie tylko. Problem polega na tym, że świadkowie, kiedy słuchają, to jest ciekawe, kiedy głosimy na ulicy, każdy katolik kojarzy nas ze świadkami, chociaż oni tego nigdy nie robią. A kiedy świadkowie widzą nas, oni mówią, czemu tak robicie? Czemu nie po domach? Dobra, po domach też, ale Bóg nie powiedział, o, chodźcie tylko po domach. Umiesz po domach chodzić? Dzięki Bogu za to. To nie jest łatwo. Nie wiesz, czy umiesz? Spróbuj. Dzwoń i mów. Chcielibyśmy rozmawiać na temat Boga. Albo na temat Jezusa. Albo o zbawieniu. Albo, nie wiem, znajdziesz sposób, żeby dotrzeć do kogoś. Nie chcesz? Głoś publicznie. Przestańmy mówić, czego nie możemy. Róbmy to, co możemy. Macie rzekę w tym mieście? Nie wiem, czy jest rzeka, czy strumień. Tam ludzie się zbierają? Idź tam do tych kobiet i mów do nich. Macie rynek, macie, nie wiem, jest miejsce, gdzie można głosić Ewangelię. Na rynku, w Warszawie często my głosiliśmy na przystankach autobusowych. Czekają tam 10-15 minut, można czytać kilka fragmentów i mówić im Ewangelię. Ale tam ludzie mnie znają. Oczywiście, że tak. Ja czytam, że apostołowie, kiedy oni głosili, potem władza mówiła do nich, że napełnili Jeruzalem ich nauką. Mam pytanie. Czy nasze miasta są napełnione nauką Chrystusa? Bo takie świadectwo mieli apostołowie. I oczywiście władza miasta nie była zadowolona. Oni byli wściekli, mamy was dosyć. Ale kiedy ja czytam to, ja mówię, chwała Bogu. Całe miasto wiedziało o nich. Całe miasto wiedziało, że oni są świadkami zmartwychwstania Jezusa, że oni twierdzą, że On żyje. Dobre świadectwo. Napełnili miasto nauką. Niektórzy wolą śpiewać, a potem głosić. Też to robiliśmy. W pewnym momencie już głos nie wytrzymywał. Mówiliśmy, po to śpiewać i tak kiepsko śpiewamy, byśmy tylko głosić. Ale niektórzy śpiewają z gitarą, zbiera się tłum, a potem głoszą. Każdym sposobem, ale haczyk musi być w wodzie. Haczyk musi być w wodzie. Jak usłyszą bez kaznodziei. Ludzie mi mówili wiele razy w życiu, nawet wierzący. To nie jest dobry sposób. Tak nie należy. Ja mam jedną odpowiedź. Ja lubię sposób, w jaki ja to robię, lepiej niż sposób, w jaki ty tego nie robisz. Jeżeli ty coś robisz, a robisz to zgodnie z nauką Ewangelii i zgodnie z sumieniem, ja nie krytykuję, nie narzekam, tak jak Paweł, ja się cieszę. Ale jeżeli nie robisz nic, najpierw rób coś, tak jak w kościele, nie? Dużo osób w kościele mówi, nie, tak, nie, prowadzi się kościół. Nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, zawsze jest złe. Dobra, nie lubisz, idź tam do innego miasta, ty spróbuj zakładać zbór, potem przyjdź i powiedz mi, jak to zrobić. I do tego momentu lepiej nie krytykować, bo to nie jest proste, to nie jest łatwe. Głoszenie publiczne nie jest zawsze popularne, ale jest to biblijne i inny argument jest taki, że nie ma efektu. I wracamy do tego. Efekt, efekt, efekt. Mam nadzieję, że jutro uda mi się pokazać wam kilka zdjęć z Meksyku i z Polski. Ja jestem rybakiem. Nie chwalę się, nie mówię, że jestem najlepszym rybakiem, albo że jestem takim wiernym rybakiem, ale jestem rybakiem. Mój haczyk jest w wodzie czasami i dzięki Bogu udało mi się złapać kilka ryb. I nie tylko. Dzięki Bogu te ryby też łapały inne ryby. I chodzi mi o to, że ja nie mówię wam jakiejś teorii. To nie jest teoria. Widziałem to na własne oczy. Jest efekt. Czy chodzimy po domach? Czy głosimy na ulicy, czy na rynku? Czy mówimy znajomym? Słowo Boże ma moc. Prędzej czy później złapiesz ryby. Ale jeszcze raz, haczyk musi być w wodzie. Przestańmy mówić, nie, znasz takich ludzi? Wszystko jest złe. Nawet nie chcesz być nimi, bo co byś nie robił, to jest złe. Prędzej czy później Bóg da efekt, da owoc. Więc na pytanie, czy jest efekt, powiem, jest, ale nawet kiedy nie ma efektu, ja jestem przekonany, że należy głosić Ewangelię, że Bóg tak powiedział i przynajmniej ja chcę siać, żeby ktoś inny mógł żąć. Może brakuje nam takiej wiary albo takiej miłości. Może ci, co przed nami byli, też nie siali i my nie możemy żąć, ale siejmy, aby inni żyli. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć na temat, co możemy robić. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, Dzieje 8:28. Dzieje 8 rozdział, werset 28. I wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. Kto to jest? To jest eunuch. Wow. Czyta Słowo Boże. Może my mamy aż tyle tego. Mam te przy sobie 20 egzemplarzy Nowego Testamentu. Mam w domu tyle różnych Biblii. Podejrzewam, że ten eunuch czytał tylko fragment Izajasza. Prawdopodobnie miał tylko mały fragment tej księgi i czytał Słowo Boże. Przy okazji zrozum, że eunuch nie czytał oryginalnego tekstu. Nie wierzmy, że ci w Jerozolimie dali mu oryginalny tekst, który napisał Izajasz. Była kopia tego tekstu. Rozumiemy, tak? Zgadzamy się. Filip do niego nie powiedział: nie, to jest tylko kopia, to jest tylko przetłumaczenie, to jest tylko, to nie jest oryginału, to musisz poznać oryginał. Nie, to była kopia Pisma Świętego i z tego Filip głosił mu Ewangelię. Kiedy ktoś mówi, że mamy tylko kopię tego Pisma Świętego, co z tego? Co z tego? Głosimy Słowo Boże. Ale chcę powiedzieć o tym, że Bóg używał literatury. Literatura. Nasz brat Adam ciągle ma przy sobie literaturę jakąś. Czemu? Bóg używa swojego słowa. Czasami nie mamy odwagi, żeby coś powiedzieć. Ulotka pomaga, żeby jakąś ten kontakt nawiązać. Czasami nie ma czasu. Ktoś przechodzi, przynajmniej niech weźmie ulotkę. Literatura jest jak najbardziej pomocna i owocna w przegłoszeniu Ewangelii. My od wielu lat uważamy, że skoro Bóg dał Gutenbergowi taką głowę, żeby wymyśleć druk, czemu nie skorzystać z tego, żeby świat poznał Słowa Bożego? Więc my rozdajemy dużo ulotek i każdy może ulotki rozdawać. Wnuki rozdają ulotki. To nie jest ciężko. Nie mówi, że boi się rozdawać ulotkę. Już bez przesady. Nie, bo może nie wezmą. Trudno. Następny weźmie. Nie ma problemu. Nie bój się ich twarzy. Kilka rzeczy. Słowo Boże ma moc. To jest, kiedy dajemy nawet ulotkę, na którym jest Słowo Boże, to ma moc. Moje słowa? Twoje słowa? Niekoniecznie. O, ja wiem. Czasami myślimy, że my mamy takie bardzo, bardzo mądre słowa. I po rozmowie myślimy, o, myślę, że on się nawróci, bo mówiłem mu tak mądrze. A ja wiem, czy było mówione Słowo Boże? To jest ważne. Więc Słowo Boże ma moc. Po drugie, według tego, co mówi apostoł Paweł, Słowo Boże nie jest związane. Ludzie próbują spalić Biblię, zabraniać Biblię, wszystko. Ale Słowo Boże nie jest związane. Ono idzie i ma moc. Literatura trafia do wielu ludzi. Jeden weźmie, wyrzuci. Drugi znajdzie, weźmie, zabierze do domu. My dopiero w niebie dowiemy się, ile osób nawróciło się w taki sposób, z prostych ulotek. Ja sam mam doświadczenie. Znam ludzi osobiście, jednego znam, który był w wojsku i chodził przez pole gdzieś tam i znalazł ulotkę na polu. I nawrócił się. Jedna, druga osoba, druga siostra, ona otrzymała od kogoś, który chodził po domach, ulotkę, położyła sobie na lodówkę i tam leżała przez 3 lata. 3 lata! Pewnego dnia miała już kolejny kryzys i nie wiedziała, co zrobić. Wzięła ulotkę, czytała adres, przyjechała do kościoła i nawróciła się. I do dzisiaj jest w kościele. To już prawie 30 lat temu. Jest tylko jedną osobą. Ile? Wy chyba też macie takie doświadczenia. I literatura też działa, bo to jest Słowo Boże. Czyli trafia do wielu ludzi i zostaje po odejściu ewangelisty. To jest jakby wizytówka, nie? Zostaje. I skoro to jest Słowo Boże, to Bóg może dalej działać i używać tego słowa. I jak mówiłem też, często umożliwia rozmowę. Daje nam, ja wiem, że może wyglądam na takiego śmiałego. Ja nie jestem aż tak śmiały. Ulotka umożliwia rozmowę. Daje nam jakąś możliwość, żeby ten kontakt nawiązać i pomaga na pewno. Czasami też literatura rozbraja lepiej niż osobisty kontakt. Najpierw czytają ulotkę, poznają w ogóle, co mówimy, bo kiedy widzą nas i mamy kontakt, od razu, o, mam inny akcent. O, naprawdę, mam. Ale literatura potrafi rozbrajać, więc też zachęcam do tego. Może to będzie brzmiała jak reklama, ale to nie reklama, ale ja mam przy sobie i może pokażę wam później różne wzory ulotek. My kiedyś mieliśmy nawet swoją drukarnię i wszystko drukowaliśmy sami, ale w końcu znalazłem nawet, że można zamawiać przez internet takie kolorowe, dwustronne ulotki za małe pieniądze i to można robić, to nie jest aż tak drogi. Nawet gdyby było drogi, to warto inwestować, ale to jest naprawdę coś, co jest w naszej możliwości. Problem polega na tym, że musimy mieć przekonanie, że to jest coś, co Bóg może używać. Słowo Boże przekonało eunuchowi. To pismo dało Filipowi możliwość rozmowy z eunuchem. Ja nie wiem, skąd dostał to pismo ten eunuch, ale przez to poznał Ewangelię i spotkasz go w niebie. Dlatego, że on dostał kawałek Pisma Świętego. Ja osobiście nie zachęcam do rozdawania całej Biblii. Uważam, że to nie jest tylko drogi, ale że przeciętny człowiek, jak dostaje całą Biblię, to w ogóle tego nie będzie czytał. Będzie leżał na półce i koniec. A jeżeli dajesz małą ulotkę, albo jeżeli już Ewangelię Jana, to jest taka szansa, że on to przeczyta. I moim zdaniem to jest bardziej możliwe, że on to przeczyta i że będzie znał Ewangelię przez to. Wracając do tego, co mówiłem przed chwilą, chodzi o ogólnie o ogłoszeniu Ewangelii. Problem polega na tym, że ten pierwszy raz to jest najtrudniejszy. Pierwszy raz. Pierwsza ulotka, pierwsze kazanie, pierwsze drzwi, pierwszy kontakt. Zawsze to jest najtrudniejszy okres. Jeżeli zwyciężysz, jeżeli zwalczysz ten strach i najlepiej umówić się z kimś. Bo jeżeli jest umówiony z kimś, żeby wyjść na ulicę i rozdawać ulotki, albo iść po domach, albo iść głosić na ulicy, że tylko sam, jeżeli się mówisz z kimś, to będzie ci głupio nawet potem odwołać, nie? Bo tamten też powie, nie, też mi głupio odwołać. I obydwóch pójdziecie, mówiąc, a ja tego nie chcę robić, to jest ciężko, ale nikt nie chce powiedzieć, ja się boję, więc pójdziecie. I jest możliwe, że znajdziesz swój dar. Że znajdziesz to miejsce, gdzie ty możesz coś zrobić, żeby dotrzeć do ludzi z Ewangelią. Nie bój się ich twarz, nie bój się odrzucenia. Odrzucili naszego Pana Jezusa, nazywali Go Belzebubem i też ciebie będą nazywać Belzebubem. My już wiemy, to nie jest niespodzianka. My już wiemy, co będzie. Ja tu nie stoję i nie mówię, słuchaj, róbcie to i pierwszy tydzień będzie 300 nowych członków Kościoła. Nie po to jestem. Jestem tutaj, aby powiedzieć wam, że to jest nasze zadanie. To jest nasza misja, żeby głosić ludziom Ewangelię, dobrą nowinę, że Jezus Chrystus zbawia grzeszników.